jest mym Panem, mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem.
Zostawisz swoje słowo i każdego z nas, kiedy będziemy je przyjmować. Bo wierzę, że jesteśmy tutaj ze względu na Ciebie i na Twoje działanie i bardzo Cię potrzebujemy. Wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo Cię potrzebujemy, potrzebujemy Ciebie, a wtedy, kiedy sobie tego nie uświadamiamy, być może potrzebujemy Ciebie jeszcze bardziej, Panie, bo po prostu coś wyraźnie nie gra w naszym życiu. Panie, przebudź nas, Panie, dotknij nas, Panie, ożyw nasze serca i napełnij je nadzieją dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Halleluja, amen. Bardzo dziękuję Wam za to, że mogę być z Wami dzisiaj, że się mogę podzielić razem z Wami. Dziękuję pastorowi, który jest chory. Pamiętajmy o nim w modlitwie i wierzę, że będziemy za chwilę też i modlić się o wszystkie potrzeby, więc przyniesiemy wszystkich z potrzebami, wszystkie sprawy też do Pana. Bardzo dziękuję za tę możliwość, że mogę być w zborze w Toronto, że do tej pory też mogłem odwiedzić inne miejsca, Hamilton, London i tam także usługiwać. Mieliśmy wspaniałe chwile z Bogiem w Jego obecności. Wierzę głęboko, że to jest coś, co Pan sprawił, że możemy razem się widzieć tutaj. Nawet jeszcze dzisiaj z kimś rozmawiałem, że w zasadzie, kiedy wrócę, to już od razu tylko zmienię ubrania chyba i pojadę na Radę Kościoła, a potem na zgromadzenie okręgu naszego pastorów centralnego i tak i w zasadzie to taki będzie napięty czas, ale gdzieś Bóg sprawił, że można było ten tydzień wyciągnąć tutaj, zjawić się wśród was, że rzeczy niemożliwe po ludzku są realne. Nawet czuję takie Boże posilenie, że ten tak zwany jet lag został, ta noga została gdzieś tam z tyłu za mną. Tej nogi nie ma. Szybko się z tym rozprawiłem i wierzę z łaski Bożej, że możemy spędzić czas przed Jego obliczem i to zawsze jest owocny czas, owocne chwile. Chciałbym też naprawdę z serca podziękować za tych wszystkich, których tutaj jest taka komórka i kamerka i pobłogosławić, ile tam osób jest i widzicie, czy słuchacie. Modlimy się o to, żeby Bóg nas wszystkich mógł dotykać, was dotykać, nas tutaj zgromadzonych dotykać i mnie osobiście. Dzisiaj chciałbym przeczytać wam pewien fragment, który nosiłem w sercu już kiedyś i on był bardzo ważny dla nas w takim bardzo kryzysowym momencie, kiedy doświadczyliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się wraz z, kiedy moja żona dowiedziała się o tym, że nawróciła choroba, że jakby przyszedł jakby kolejny atak, po tym jak cudownie Bóg ją przeprowadził, po tym jak wiele łaski Bóg okazał. Wiecie, my toczymy ciągle takie bitwy i dlatego się nie poddajemy, bo wierzymy, że na końcu to zwycięstwo jest już postanowione. Jest już postanowione. I bitwa za bitwą musi być odbieraniem tego, co Pan, tego zwycięstwa, które Bóg nam daje. Ale tak łatwo nie było. I to słowo mnie bardzo pocieszyło, czy bardzo jakby wyznaczyło kierunek, w jakim mam iść. A tutaj modląc się o to, gdzie to słowo, gdzie to kazanie mam wygłosić, tak wyraźnie odbierałem, że to jest ten moment, ta chwila, tutaj w Toronto, tutaj na tym wieczornym spotkaniu. I wierzę głęboko, że Bóg widzi ciebie, widzi, słyszy ciebie, bracie, siostro tam, bo wiem, że jest parę osób, które nas słuchają i ja nawet wiem, kto mniej więcej. Ale też widzi Bóg ciebie tam, gdzie jesteś teraz, gdzie siedzisz. Ja ciebie nie znam, ale Bóg ciebie zna. Bóg ciebie widzi. Bóg wie, co dotyka ciebie. Bóg wie, co nurtuje twoje serce. I chcę dzisiaj ci ogłosić na mocy Bożego Słowa, że Bóg ma dla ciebie odpowiedź. Jest takie słowo hebrajskie, które też jest nazwą pewnej miejscowości. Bliski Jeruzalem. To słowo jest anatot. A anatot oznacza nawet nie jedna odpowiedź, ale wiele odpowiedzi. Wiele odpowiedzi. I dzisiaj chciałbym wam mówić o tym, że Bóg daje odpowiedź do naszego życia i że są kryzysowe sytuacje, w których Pan mówi: sięgnij po tą Bożą odpowiedź. Ona już jest, ale ty wyciągnij dłoń i sięgnij po tą Bożą odpowiedź. Któregoś razu Jeremiasz dostał słowo od Pana i to jest zapisane w 32 rozdziale Księgi Jeremiasza. Dostał słowo od Pana. Wiecie, Jeremiasz jest prorokiem, jednym z najbardziej, można powiedzieć, płaczących, może tak bym to nazwał, proroków. Bo wszystko, co kierował do słowa, które kierował do swego ludu, to były słowa skazane na jakby małą atrakcyjność, małą popularność. On denerwował swoich słuchaczy. On sam cierpiał i go to bolało, że musiał mówić to, co mówił. Bo wyrokował od Boga o tym, co się stanie, o tym, jak ma się Boży lud zachować. I pokazywał, że czeka ich trudna droga, na której końcu jest zwycięstwo, ale ta droga będzie opłacona wielką ceną, może wieloma łzami. Mówił im, że to jest nieuchronne, że przyjdzie niewola. Mówił im, jak mają się zachować, jak mają się poddać nawet w pewnym sensie, a nie walczyć z tym wszystkim. Ale dziś, w samym środku tej księgi, w 32 rozdziale, wiecie, bo ta księga jest taka specyficzna, są tam momenty, w których jest wręcz jakby taką jakby wierszem to proroctwo wygłaszane, a są momenty, kiedy pojawia się taka proza, taka opowieść, co się wydarzyło, kto przyszedł do niego, kto mu co powiedział. Jest trochę takich wątków historycznych. I tam gdzieś w środku jego proroctwa, 32 rozdział, pojawia się takie polecenie, które Pan do niego kieruje. I pozwólcie, ja tylko przeczytam kilka pierwszych wierszy, a potem będę już nawiązywał do tej historii z 32 rozdziału. Więc przeczytamy kilka pierwszych wierszy do 7. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana w 10 roku Sedekiasza, króla judzkiego. Wtedy wojsko króla babilońskiego, 2 werset, oblegało Jeruzalem, a prorok Jeremiasz był więziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego. Bo słowo, które głosił, było tak denerwujące, że czasami władcy, którzy słuchali tego słowa, chcieli go zamknąć w więzieniu, zamykali go, albo wrzucali go do cysterny, karali go na różne sposoby, żeby go tylko uciszyć. Jeremiasz to jest niesamowity prorok. Ja nie wiem, czy wielu z nas chciałoby być w jego skórze dzisiaj. Ale oto do tego proroka, można powiedzieć, takich smutnych w pewnym sensie wieści na pierwszy rzut oka, a dopiero w drugim wymiarze pełnych nadziei, że pokazujących tą Bożą perspektywę, do tego proroka Pan posyła słowo. I czytamy o tym słowie w 6-7 wersecie. Wtedy Jeremiasz rzekł: doszło mnie słowo Pana tej treści. Oto Hanamel, syn twojego stryja, Szaluma, przyjdzie do ciebie i powie: kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć. I Jeremiasz kupuje to pole w Anatot. Kupuje je nie bez skargi, nie bez sprzeciwu jakby takiego wewnętrznego. Po co ja mam je kupować? Jest wyraźnie napisane w Bożym Słowie, że wokół Jeruzalem zjawiło się wojsko babilońskie i obległo. Jest napisane wyraźnie, że utoczyli wały takie, wiecie, z których z tych pozycji atakowali po prostu Jeruzalem. Sam Jeremiasz jeszcze wcześniej głosił słowo o tym, że musimy się temu wszystkiemu poddać, bo to jest po prostu kara i my musimy jakby wziąć to na siebie teraz, nawrócić swoje serca, przyjść do Boga, upamiętać się i tak dalej. On wzywał do nawrócenia. Ale Bóg nie pozostawia nikogo z nas bez nadziei. Bóg powiedział do niego: widzisz, przyjdzie do ciebie syn twojego stryja i powie: kup moje pole w Anatot. I ty, Jeremiaszu, je kup. Dlaczego, Panie? I potem czytamy wyjaśnienie. Kup, bo tutaj, w tej jeszcze ziemi, będą działy się te wszystkie niesamowite, cudowne, Boże rzeczy. Kup, 24 werset mówi, oto wały dosięgały już miasta, aby je zdobyto, a miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak sam widzisz. A jednak ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie: kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przez świadków. Przecież to jest miasto wydane w ręce Chaldejczyków. Doszło Jeremiasza słowo Pana: oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Oto ja wydaję to miasto w ręce Chaldejczyków. Ale potem Pan mówi: tutaj, w tym miejscu, wrócicie. Tutaj, w tym miejscu, na nowo będziecie mnie wielbić. Tutaj, w tym miejscu, na nowo będziecie przeżywać moją obecność. Tam jest taki wątek historyczny bardzo ważny, który musimy uchwycić. To miasto było ważne dla Jeremiasza, bo Jeremiasz był kapłanem z rodu kapłańskiego i tak naprawdę kiedyś w tym mieście jakby na pewną banicję jeden bardzo ważny kapłan został skazany i wygnany przez Dawida. Dlatego, że uwikłał się w pewien spór polityczny z nim. To miasto było jakby obarczone taką historią i teraźniejszością, która przytłaczała Jeremiasza. To miasto było symbolem tak naprawdę, czy ta miejscowość była symbolem tego, że w życiu bywa ciężko, że rzeczy dzieją się w zupełnie niezrozumiały sposób, ale mimo to Bóg mówi do niego: wyciągnij swoją rękę, zapłać, kup. Po co, Panie? Według prawa takiego żydowskiego, on odkupując to miasto, to w Księdze Rut też ten moment wykupienia się pojawia, taki wątek biblijny, on odkupując to miasto nie wykupywał go na zawsze. Że to pole, przepraszam, mówię, nie miasto. Pole, że spóźno mi się język plącze. Wykupując pole w Anatot, nie wykupował je na zawsze. Wykupował je tak naprawdę na pewien okres, kiedy przyjdzie rok jubileuszowy, ono znowu wróci do swojego właściciela. Tak było prawo skonstruowane. On jakby nie widział sensu kupienia tego. Ale sensem kupienia tego pola był sens duchowy. Anatot oznacza Boże odpowiedzi. I innymi słowami Bóg mówił do niego: sięgnij po tą Bożą odpowiedź. Zrób coś, co może nie mieści się w głowach innych ludzi, że to ma sens, ale sięgnij po to. Uczyń krok wiary i wierz, że ja w twoim życiu chcę ciebie błogosławić. Nasze okoliczności czasami wydają nam się okolicznościami bez wyjścia. Tak jak u Jeremiasza to było. Ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to zawsze jest dobra, piękna perspektywa przed nami. Może nam się wydawać bardzo ciężko, bardzo trudno w naszym życiu przechodzić przez jakieś trudne okoliczności życia, ale ja dzisiaj chciałbym do dzieci Bożych skierować to słowo: wyciągnij rękę po Bożą odpowiedź. Żeby to zrobić, najpierw trzeba nazwać swoje anatot, znaleźć i nazwać po imieniu to miasto, czy to pole naszych niemożliwości. Jeremiasz wiedział, co dla niego oznacza anatot. A czym jest twoje anatot? A czym dla ciebie jest ta sfera twojego życia, w której może toczysz wielki bój, albo w której pojawiła się jakaś rezygnacja i myślisz sobie: Boże drogi, czy ja mogę liczyć na jakąś odpowiedź? Czy ja mogę zobaczyć jakieś twoje rozwiązanie? Jak się nazywa to twoje anatot? Czy to jest choroba twojej żony? Czy to jest twój osobisty jakiś defekt, jakieś zmaganie? A może to jest jakaś cecha charakteru, której ciągle Bogu nie poddałeś i wydaje się, że ona dewastuje twoje życie? Jak się nazywa twoje anatot? Bo ja musiałem odkryć i nazwać to moje anatot. To moje miejsce niemożliwości. Musiałem nazwać to miejsce, w którym wały wroga dosięgnęły już tego miasta, żeby je zdobyć. A potem jak nazwałem to miejsce, Pan pokazał mi, że mam zrobić krok wiary i zrobić coś wbrew sytuacji, która się dzieje. Ogłosić, że to On będzie panował w tej sytuacji, a nie ta sytuacja zdominuje moje życie. I po tym wprowadzeniu jakby ze słowa chcę wam troszkę jakby odsłonić swoje serce i powiedzieć, co się działo latem tego roku. Był taki moment, w którym moja żona zaczynała coraz słabiej oddychać. Prześwietlenie, jak to się mówi, rentgen płuc, myślę, że z powodów jakiegoś zaniedbania lekarza, nie zostało właściwie opisane. Nikt nie powiedział, że ona ma płyn, który zalał praktycznie całe jej lewe płuco. Więc lekarze mówili, wszystko jest dobrze, pozornie dobrze, bo to badanie to wykazało. Robiła się coraz słabsza. Kiedy tak, to jest taka waleczna dziewczyna, ale kiedy tak noc za nocą już nie mogła spać i spała już w takiej pozycji półsiedzącej, opierając się tylko plecami po prostu o, wiecie, o brzeg łóżka. I zaczynała się dusić, ja mówię, Iwonka, czy już jedziemy do szpitala? Nie, nie, poczekajmy jeszcze. Może rano przejdzie. Poruszała się trochę, przejdzie. Coś zróbmy z tym, to niemożliwe. Niemożliwość oznacza ten moment w naszym życiu, kiedy nawet służba zdrowia za bardzo nie może nam pomóc, no bo niby była w miejscach, w których ją zbadali, powiedzieli, nic pani nie ma, bo prześwietlenia nie pokazały tego po prostu. Nie wiedzieliśmy, z czym to się je, ale pewnego razu po prostu spakowaliśmy się o poranku i poszliśmy tak, jak staliśmy, no bo się już dalej nie dało z tym żyć. Do szpitala na pulmonologię tak zwaną. Tak, stanęliśmy, wiecie, ze skierowaniem, ale jakby błagając o przyjęcie, bo tak to u nas działa. Jak dawno nie byliście w kraju, to wam tak poopowiadam, jak to działa. Będziecie cieszyć się i powiedzieć, o chwała Jezusowi, że tam jest. Przyjęli ją. Zaczęli ściągać wodę z jej płuc, czy płyn, bo to nie jest woda. I kiedy tego płynu było już 4 litry, przerwali i ten płyn ciągle narastał. I powiedzieli po iluś dniach tego drenowania jej i wyciągania, i to jest bardzo bolesne, bo wtedy to płuco się odkurcza z powrotem. powiedzieli jej, że nie radzą sobie z tym i że musi wziąć kilka dni wolnego. Oni jej umówili miejsce w drugim szpitalu, gdzie muszą otworzyć jej klatkę piersiową i jakby zacząć to innymi sposobami jakoś sobie z tym radzić. To był pierwszy taki syndrom, ja może tak się otwieram i opowiadam o szczegółach, ale chcę powiedzieć o tym, w jakim miejscu byliśmy naszych niemożliwości. To był taki syndrom, w którym pierwszy, który nam pokazał, że coś poważnego się dzieje. Człowiek nie chce wiedzieć o tym, że dzieje się ta najgorsza rzecz. W sercach i uszach, w oczach wielu nawet braci i sióstr wierzących pojawiła się taka groza. Wiecie? Pojawiło się takie myślę, że to jest taki stan już bardzo terminalny. I nawet jak próbowali mnie pocieszać, to było mi bardzo ciężko, bo widziałem, że u nich jest większa rozpacz niż w moim sercu jednak nadzieja. Więc pomyślałem sobie, gdzieś pójdę się zaszyć. W sensie takim, w jakimś kącie. Nie chcę wiele słyszeć, nie chcę wiele wiedzieć. Chcę być z moją żoną w tym momencie i nie chcę za bardzo jakby nawet, wiecie, po prostu gadać i rozmawiać i szukać czegokolwiek, prostych odpowiedzi. Ale w tym miejscu naszych niemożliwości znalazł nas Pan. Ale w tym miejscu On zaczął posyłać do mnie to słowo, między innymi właśnie to słowo, którego świadkiem dzisiaj jestem. Kup sobie pole w Anatot. Widzisz rozpacz? Widzisz beznadzieję? Widzisz, że jest trudno? Nie było łatwo to zrobić. Zrobić krok w odwrotną stronę i powiedzieć, wierzę, że będzie dobrze. Iwonka mówiła, wierzę, że będzie dobrze. Wszystkim paniom na oddziale, które wchodziły tam i były leczone, mówiła, wierzę, że będzie dobrze. Do tych pań mówiła, będzie dobrze. Ale ja wiedziałem, ile to ją kosztuje i wiedziałem, jak to będzie dobrze, wydawało mi się nierealne i nierealistyczne. Kup sobie pole w Anatot. Ale Panie, wszystkie dane geopolityczne, historyczne i także moja osobista historia jako człowieka wywodzącego się z kręgu kapłańskiego, mógł powiedzieć Jeremiasz, mówią o tym, że nie ma sensu kupować pola w Anatot. Kup to pole. Zrób coś wbrew temu, co się dzieje. Bo Anatot oznacza, że mam dla ciebie nawet nie jedną, ale wiele odpowiedzi. I przyszedł taki moment, taka chwila też, w której wróciła niesamowicie nadzieja, w której wróciła niesamowita łaska. Moja żona o to zaczęła się modlić w taki sposób. Potem zaczął się cały proces jakby leczenia i ona aż po dziś dzień jest leczona. Dzisiaj z nią rozmawiałem, czuję się zdecydowanie lepiej, ma dużo lepsze wyniki, ale też dowiedziałem się, że będzie nas czekał kolejny bój, który musimy stoczyć. Poważny bój. Zobaczymy, co to będzie. I nawet dzisiaj od rana przerabiam jeszcze raz to słowo. Jest trudno, ale ja kupię sobie pole w Anatot. Ale ja zrobię krok wiary. Ale ja pójdę do przodu, bo chcę zrobić coś, w czym chcę pokazać, że będę ufać mojemu Panu i będę iść za Nim. Była wieczerza pańska. Zwykle, kiedy moja żona albo ktoś z bliskich nie jest na wieczerzy pańskiej, przynoszę tą wieczerzę do domu i ją spożywamy zaraz po nabożeństwie, a wiecie, jeszcze przed jakimś obiadem i tak dalej. Tym razem pomyśleliśmy, są jacyś goście, jakiś gwar, rwetes w domu, dzieci przyjechały, zostawimy to sobie na wieczór. Idziemy spać. I ona znów w tej swojej pozycji takiej półsiedzącej. A my bierzemy ten kieliszek, ten kawałek chlebka i rozmawiamy z naszym Panem, który za nas umierał. Halleluja! Który oddał swoje życie. I to było tak cudowne, kiedy przyszła wiara, posilenie, a potem tak spokojny sen, jak dziecka sen. Jemu niech będzie chwała. A potem przyszedł moment, w którym Iwonka mówi, módl się o mnie. Myślę, że ona miała więcej wiary niż ja. Nakładaj ręce, módl się o mnie. Bracie, módl się o mnie. Nie śpi, módl się o mnie. Aleluja. Wiecie, to jest ta sytuacja. Ona chyba widziała, że ja potrzebowałem po prostu to zrobić, chociaż tak naprawdę to ona miała więcej wiary niż ja. I powiedziała mi jeszcze, jak mam się modlić. Powiedziała, módl się, żeby ten Bóg, który osuszył Morze Czerwone, że Izraelici przeszli suchą stopą, żeby w ten sam sposób osuszył moje płuca. I ja zacząłem się tak modlić w ten sposób. Bóg nas pobłogosławił później, że trafiliśmy na takiego... Wiecie, ja czasami w lekarzach widzę wśród tych wszystkich dziwnych okoliczności widzę też po prostu Bożych aniołów, których On posyła na naszej drodze stawia. Taką, którzy dadzą nas życzliwością, nawet jeżeli tam nie ma jakby podstaw do tej życzliwości, albo wiecie, po prostu potem są na właściwym momencie. A zaczęliśmy się w ten sposób modlić. Pośród tych wszystkich zabiegów, którymi oni sobie nie radzili, wyraźnie ich to przekrastało, modliliśmy się o to, żeby ręka naszego Pana osuszyła te płuca. Zanim do was przyjechałem, w poniedziałek i w środę moja żona wreszcie już mogła przyjść do zboru i przypomniała tę modlitwę. Powiedziała, bracia i siostry, dziękuję wam za modlitwę. Ona wam dziękuję za modlitwę. I powiedziała, tak, modliłam się, żeby Bóg osuszył te płuca. I tak dzisiaj jest. One są wolne. Halleluja. Ona oddycha. Ona żyje. Grabi liście. Sprząta kwiaty. Robi różne inne rzeczy na zimę. Ma siłę do tego, żeby funkcjonować, chociaż czeka ją jeszcze długa droga. Taki wątek może mocno osobisty. Ale to o to chodzi, żebyśmy świadczyli o Bożej łasce. Amen. Nie macie mi tego za złe. Sięgnij po swoje anatot. Zrób coś, co wydaje się nielogiczne. Zrób coś, co wydaje się, że... Wiecie, jak tak ekonomicznie patrzysz na pewne rzeczy, to myślisz sobie, no nie, no to już nie teraz, nie będę tego robił. To się jakby nie opłaca. Ale jako chrześcijanin, kiedy stosujesz w swoim życiu prawo siewu, wzrostu, a potem zbiorów, żniw, to sięgasz po swoje anatot. Z wiarą zasiewasz i czekasz, że kiedyś wzejdzie. Ja nawet przechadzając się po swoim podwórku, kiedy gdzieś tam pielęgnuję jakąś roślinę i oczekuję, że ona wyda swoje owoce, zasiewam tą roślinę i oczekuję, ona urośnie i wyda owoce, tak naprawdę pielęgnuję to moje anatot i myślę sobie, Boże, Ty możesz! Jeżeli zasiałem moją modlitwę, jeżeli zasiałem to moje szukanie Ciebie, spędzanie czasu z Tobą, karmienie się Bożym Słowem, to nie jest to możliwe, żeby nie przyszła Twoja odpowiedź. Kiedyś Wam mówiłem o tym, że On się nigdy nie spóźnia. I taką tylko zakończę jakby anegdotką, zanim zaproszę Was do wspólnej modlitwy o to, żeby Bóg znalazł nas w miejscu naszego anatot i żeby Bóg wzbudził wiarę w naszych sercach, żebyśmy przyjęli Jego odpowiedź, bo anatot to jest nie jedna odpowiedź, ale to jest wiele odpowiedzi po hebrajsku. Liczba mnoga, odpowiedzi. Kilka odpowiedzi. Ty może widzisz jeden problem, a Bóg ma kilka odpowiedzi dla ciebie na ten problem. Prawda? Bardzo wątki osobiste. To się nie nadaje do powtarzania, jeżeli słuchacie. To znaczy, ale okej. Okay. Przed całym pójściem do szpitala Iwonka widzi jakąś promocję i tam kupuje sobie jakieś sandały. Lato jest. Krysia słyszy. Mówi, kup do mnie, kup mi. No pewnie, że ci kupię. Jakieś tam sandały w promocji. A wiesz, nie wiem, na jakie się zdecydować, na te czy na te drugie. No to kupmy jedne i drugie, wybierzesz sobie. No dobrze, kupiłem jedne i drugie. Trafiła do szpitala, zapomnieliśmy o tych sandałach. Odebrałem w międzyczasie. Woziłem w bagażniku. I wiecie, dla mnie w pewnym momencie to, że woziłem te sandały po tym, jak żonę zostawiłem w szpitalu, gdzie one jakby przestały być jej przez pewien czas potrzebne, w ogóle buty, było takim znakiem, że ona będzie chodzić na własnych nogach. I uparłem się, i to był taki głupi może, wiecie, takie moje naiwne, irracjonalne. Panowie, mężowie, bracia, tak też można, halleluja. Tak też można, słyszycie mnie? Tak też można, to jest właściwe. Uparłem się i powiedziałem, nie będziemy wybierać pomiędzy jednymi i drugimi.
Amen.
Nie dlatego, że mam za dużo pieniędzy. Nie dlatego, że to jest jakieś, wiecie, takie myślenie w kategoriach. Dosłownie tak czytałem ten tekst o Boże Manatot. Dlatego, że chcę zrobić coś pod prąd temu wszystkiemu, co diabeł chce wdrukować mi w moją głowę. I Bóg mówił do mnie takie rzeczy. I do mojego zboru. Może wydaje ci się, że jesteś takim pozbawionym nadziei Anatot. Byłeś ruiną. Ale to nieprawda. Jesteś cudownie odnowionym pałacem. Może wydaje ci się, że jesteś pozbawionym nadziei Anatot. Byłeś wstydem i pośmiewiskiem dla przechodniów. Ale to nieprawda. Jesteś Jego, Boga, dumą. On się chlubi tobą, jako Bożym dzieckiem. Może ci się wydaje, że jesteś takim zakwaszczonym ugorem. Ale bracie i siostro, chcę ci powiedzieć coś, co Bóg do mnie mówił. Jesteś Jego cudownie pachnącym i owocującym ogrodem. Może wydaje ci się, że byłeś bezwodną pustynią. Ale jesteś oazą Jego miłości, która tryska życiem. Może wydaje ci się, że byłeś śmietniskiem, ale jesteś skarbnicą Bożych darów i spełnionych obietnic. Jeżeli należysz do Boga, to zawsze masz nadzieję na przyszłość. Więc sobie kup to pole Anatot i sięgnij po Bożą odpowiedź. A potem przeczytałem psalm i nim zakończę. 20 psalm. Niech ci Jahwe wysłucha, gdy nadejdą trudności. A imię Boga Jakuba zapewni ci ochronę. Niech ci ześle pomoc ze swojej świątyni i udzieli wsparcia z Syjonu. Niech weźmie pod uwagę wszystkie twoje dary, przychylnie spojrzy na całopalenie. Niech da ci, czego pragnie twoje serce i wszystkim twoim planom poszczęści. Tak, będziemy wiwatować na cześć twego zwycięstwa. W imię naszego Boga podniesiemy sztandary. Niech tylko Pan spełni wszystkie twoje prośby. Jedni są dumni z rydwanów, drudzy chwalą się końmi, a naszą chlubą jest imię naszego Boga. Wszystko jest możliwe dla Jezusa. Wszystko jest możliwe z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu naszym, oczywiście nie pójdziecie zaraz na, nie wiem, na eBaya, czy co tam macie tutaj na Amazona, żeby zrobić zakup. To nie było celem. Ale może Duch Święty cię poprowadzi do czegoś. Do czegoś, w czym powiesz, a właśnie tak, odbieram to miejsce i odbieram tę dziedzinę mojego życia jako miejsce, które Pan mi daruje. Może pomyślałeś sobie, Boże, czy coś jeszcze dobrego się wydarzy w moim małżeństwie? Czy coś dobrego się jeszcze wydarzy w relacjach moich z dziećmi? Czy mogę oczekiwać, że coś dobrego się jeszcze wydarzy w moim zborze, albo w jakiejś tam grupie, albo w miejscu pracy? Chcę ci, bracie, dzisiaj, siostro, powiedzieć, sięgnij po Bożą odpowiedź. Amen.
Amen.
Zrób coś, do czego cię Duch Święty zainspiruje. Nie mówiąc, że jak zrobisz to, co ja zrobiłem, to że ona będzie cię kochać jeszcze bardziej. I byłem tak szczęśliwy, kiedy przyszedł taki moment, że ona się poczuła dużo lepiej i tak jak wjeżdżała na wózku na piętro, tak mogła wychodzić na własnych nogach w swoich pięknych sandałach. Halleluja. Jezusowi niech będzie chwała. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz. Powstaniemy do modlitwy. Amen.
Amen.
Amen. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Halleluja. Żebyśmy przez chwilę też modlili się o siebie. Ja tak myślę, że nawet fajnie by było, gdybyśmy mogli modlić się o siebie po prostu tam, gdzie stoimy. Może ja zacznę taką ogólną modlitwą, ale potem, gdybyśmy mogli przy tych stołach, przy których jesteśmy, też modlić się. Dobrze? Modlić się o siebie. O to swoje miejsce niemożliwości. Miej tam odwagę nazwać je po imieniu. Powiedz, to moja rodzina. Powiedz, to moje miejsce pracy. To sytuacja z moim mężem. To jakaś niepokojąca mnie choroba. Nazwij to miejsce. I zobacz, Pan mówi, sięgnij po Bożą odpowiedź. Halleluja. Będziemy się modlić, a jeśli będę mógł, to ja podejdę też do każdego stołu i chciałbym się z wami przez chwilę pomodlić. Ale wierzę w moc modlitwy Kościoła. Dwóch lub trzech uzgadnia prośbę, modlą się i odbierają Bożą odpowiedź. Halleluja. Halleluja. Przyjdźmy do Pana. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy w tym miejscu. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje pocieszenie, dziękujemy Ci za Twoje wzmocnienie. Panie, my wyznajemy nasze grzechy i dzisiaj prosimy Ciebie, niech krew Jezusa Chrystusa oczyści nas od każdej nieprawości i niech diabeł nie masakruje naszego życia, Panie, i niech wszelkie zniechęcenie odejdzie od nas. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, bo mamy drogę otwartą przez krew baranka, drogę żywą, do tronu łaski Pana. Przychodzimy po Twoją odpowiedź, Ojcze. Halleluja. Przychodzimy, wierzymy, że Ty masz tę odpowiedź dla każdego z nas. Pocieszenie dla smutnych, wzmocnienie dla słabych, uzdrowienie dla chorych. Ty masz tę odpowiedź. Nadzieję dla tych, którzy są w beznadziei. Przyszłość dla tych, którzy myślą, że to już jest wszystko skończone. Chwała Tobie niech będzie. I sięgamy dzisiaj wiarą po to, czego oczy nasze może nie widzą tak klarownie i czysto, ale serca nasze wierzą, że ta Boża odpowiedź jest. Halleluja. Dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie nas ukryłeś i że z Tobą, Panie, możemy zwyciężać. Przychodzimy i błogosławimy Ciebie, Jezu. W miejscu naszych niemożliwości ogłaszamy, że Ty możesz wszystko. Któż jest jak nasz Bóg? Nie ma dla Niego nic niemożliwego, powiedziałeś do Jeremiasza. I wierzę, że mówisz to do nas dzisiaj. Halleluja. Panie, nie ma dla Ciebie nic niemożliwego. Ja wierzę, że każdy z nas powinien to teraz powiedzieć. Panie, nie ma dla Ciebie nic niemożliwego. Nie ma dla Ciebie nic niemożliwego. Halleluja. Panie, nie ma dla Ciebie nic niemożliwego. Ty wszystko możesz. Chwała Tobie niech będzie. Halleluja. Chciałbym was zachęcić, abyśmy mogli przez chwilę tak pomodlić się ze sobą. To nie musi być bardzo jakaś taka, wiecie, wyznania takie bardzo głębokie. Na to może przyjść kiedyś inny czas. Możecie porozmawiać, wybrać sobie właściwą osobę, w sensie do któregoś z liderów kościoła i do pastorostwa, czy jak uważacie, ale wierzę w moc modlitwy wstawienniczej takiej, której możemy się wzajemnie o siebie pomodlić. Przyjdźmy do Pana i pomódlmy się. Amen. Pomódlmy się. Halleluja.